Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje.
Dzień dobry, zapraszam na trzeci odcinek podcastu Nauka Nadaje, podcastu, na który zaprasza Państwa Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj różne dźwięki poza rozmową z naszym gościem mogą się pojawiać, ponieważ jesteśmy na kampusie głównym. Jeśli zegar wybije odpowiednią godzinę albo jakieś stworzenie tutaj przeleci, to na pewno Państwo to zauważą. A dzisiaj o języku, który może zmieniać świat i wie to doskonale nasz dzisiejszy gość. Profesor Jerzy Bralczyk na wykładach, na które chodziłam, na dziennikarstwie, oczywiście na Uniwersytecie Warszawskim, zwykł mawiać, że wszystko można powiedzieć, tylko po co. Dzisiaj mówimy bardzo dużo w mediach tradycyjnych, w mediach tych nowoczesnych, w internecie, wszyscy mają podcasty, kanały na YouTubie, tylko właśnie jak często zastanawiamy się nad tym, jaki wpływ na innych mają te słowa, których używamy. Słowa o tym, że LGBT to nie ludzie, to ideologia, słowa polityczne, słowa, które nawołują do strajków i o tym, liczne książki, liczne wykłady, liczne programy radiowe, telewizyjne zrobiła pani profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni prosto z Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Obserwatorium Językowego przy Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Mogę tak długo, pani profesor, dzień dobry.
Ale już wystarczy, dzień dobry.
Justyna Dżbik-Kluge, ja na co dzień jestem dziennikarką Radia Z. Mam ogromną przyjemność być absolwentką tej pięknej uczelni, na której pani profesor wykłada. A dzisiaj będę pytała o słowa i będę się stresowała, bo zawsze jest ciężko z językoznawcą rozmawiać o słowach. Ma pani coś takiego, że kiedy ktokolwiek z panią rozmawia, to bardziej uważa na swoje słowa, żeby nie popełnić gafy?
No podobno tak ludzie mają i uprzedzają mnie o tym, że się boją przy mnie wypowiedzieć, czy przy jakimś innym językoznawcy, ale to przyznam, że bardzo tego nie lubię. To znaczy nie chciałabym być stawiana w roli jakiejś opresyjnej osoby, czy w ogóle językoznawców, żeby stawiać w roli jakichś opresorów, którzy tylko czyhają na cudze błędy. W ogóle nie zwracam na to uwagi, kiedy rozmawiamy. Skupiam się na tym, o czym mamy rozmawiać.
Nie czyhacie Państwo na błędy i pięknie, ale patrzycie na to, jak mówimy i o czym mówimy. Profesor Bralczyk mówił o tym, że wszystko można powiedzieć, tylko po co. Pani też się nad tym czasami zastanawia, po co my w ogóle mówimy tak dużo?
No, to zależy. To zależy, co to znaczy my. Bo na ogół ludzie mówią, żeby przekazać jakąś informację, żeby coś powiedzieć o czymś, podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami na jakiś temat. Myślę, że jeśli ktoś chciałby inaczej, myślę, że jeżeli ktoś się wypowiada na jakiś temat, to ma w tym jakiś cel, prawda? Na przykład chce się podzielić z innymi ludźmi swoimi refleksjami na temat życia czy na temat świata. Oczywiście myślę, że to, o czym mówił profesor Bralczyk, nie wiem, kiedy to było, czy to było w czasach cyfrowych już i czasach
jakieś
mediów.
Jakieś 15 lat temu.
No to jeszcze
20.
Nie było Facebooka.
Nie było Facebooka.
Nie było Facebooka. Bo można powiedzieć, że rzeczywiście zauważamy taką skłonność do nadekspresji. To znaczy są ludzie, którzy wszystko muszą podzielić się z otoczeniem wszystkim. A to, że zjadłem albo zjadłam teraz schabowego, a to, że czekam teraz na autobus, prawda, a to, że dzisiaj u mnie padało albo nie padało
boli
i tak dalej.
Boli mnie głowa. Tak.
Ale tak, boli mnie głowa i tak dalej. Więc no, można powiedzieć, że to właściwie też było zawsze, bo ludzie, którzy dzielili się z nami czy ze swoim otoczeniem jakimiś informacjami o swoim życiu, które może niekoniecznie wszystkich interesowały, zawsze się zdarzali, tylko nie było takich nośników jak na przykład Facebook, takich mediów, które od razu to udostępniały całemu światu.
Pomyślałam o pytaniu, które obawiam się, że będzie trochę tezą, ale trudno, jakoś to przyjmę na klatę, że będzie teza. Czy nie ma pani takiego wrażenia, że trochę mniej się dzisiaj waży słowa? Mamy bardzo dużo tych kanałów, każdy pisze na Facebooku, że zjadł śniadanie, że boli go głowa. Wszyscy mówią, wszyscy piszą, wszyscy mówią, ale nie myślą o tych słowach, mniej myślą o tych słowach, które wypowiadają, a może zawsze nie myśleli, ale teraz te słowa trafiają masowo. Czy nie powinniśmy być bardziej wyczuleni na słowa, kiedy mamy tyle kanałów nadawania?
Rzeczywiście powinniśmy bardziej oszczędzać słowo, takie mam wrażenie. No wiąże się to z tym, o czym mówiłam przed chwilą. Jest w nas, może nie we wszystkich, ale w jakiejś części naszego społeczeństwa, jakaś tendencja do nadekspresji, prawda? Do tego, żeby wiedziano o nas, żebyśmy byli zauważeni, żeby każdy wiedział, kim jestem, co robię, czym się, co w tej chwili się u mnie dzieje. No tak, pewnie chcielibyśmy, żeby ludzie bardziej ważyli słowa i wtedy można sądzić, że byłoby, one miałyby większą moc po prostu. Nie byłyby tak wytarte.
Wspólnie z profesorem Michałem Rusinkiem napisali Państwo książkę Dobra Zmiana i tam jest w tej książce taki podtytuł, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. No właśnie, motyw rządzący. Podbijamy nastrój zegarem. Jak się rządzi światem za pomocą słów? Właśnie poprzez powtarzanie tych samych komunikatów i my się w końcu ich uczymy, na przykład tęczowa zaraza?
Tak, ale też przede wszystkim przez nadawanie słowom jakichś specyficznych znaczeń, tak jak na przykład mamy to do czynienia z opozycją, która stała się w pewnym momencie totalną opozycją i te skojarzenia niesione przez słowo totalny, czyli totalny to jest takie, które się wiąże z zagładą, z jakąś katastrofą, no przenoszą się jakby na opozycję, prawda? Czy mamy takie słowa, w których następuje jakaś taka zmiana znaczeń poprzez to, że są używane tylko w określonych kontekstach, a cały czas jakby są kojarzone z tym, z czym się chciało, z czym chciano by, żeby się kojarzyły. Czyli mam tu na myśli choćby takie słowa jak rodzina czy życie, które szczególnie życie, na przykład w takim dyskursie prawicowym, odnosi się właściwie głównie do tego życia poczętego.
Nienarodzonego,
tak. Kiedy ugrupowania konserwatywne mówią na przykład właśnie, że są za życiem, czy chcą chronić życie i tak dalej, właściwie odnoszą się głównie do tego dziecka poczętego, czy życia poczętego i w bardzo wyraźny sposób to zawęża jakby znaczenie tego słowa, ale jednocześnie, ponieważ jest to bardzo, no, najważniejsza wartość, życie jest najważniejszą wartością, sytuuje to jakby, trochę zmienia obraz tej rzeczywistości, prawda? Jako takiej, w której życie to jest głównie to życie poczęte.
W tym kontekście, o którym pani profesor mówi, też w kontekście tego czasu, w którym się spotykamy, protesty kobiet na ulicach, mocne hasła, tutaj już nie ma miękkiej gry, padają wulgaryzmy. Jak pani jako językoznawczyni na to patrzy, co to znaczy, że na transparentach jest wielki napis i tak dalej. I to przez wszystkie przypadki, różne słowa. I dziewczyny mówią, mamy dość.
Oczywiście używanie wulgaryzmów zawsze jest wynikiem jakiejś skrajności i przejawem łamania norm. I oczywiście są sytuacje, w których ludzie używają tych wulgaryzmów, powiedziałabym, w taki sposób dosyć lekki, nie przejmując się tym, że łamią te normy. Po prostu one służą tym ludziom jako przerywniki. Ale tutaj mam wrażenie, a właściwie jestem przekonana, że jednak mamy do czynienia z inną sytuacją. A mianowicie to nie jest wynik, używanie tutaj wulgaryzmów nie jest wynikiem, nie wiem, braku kultury. To znaczy nie można tego rozpatrywać w takich kategoriach, że to jest brak kultury i dlatego pojawiają się te wulgaryzmy. Tylko jest to wynik po pierwsze bardzo skrajnych, takich silnych emocji, ale również taki przekaz płynący, który płynie za tym, można by powiedzieć tak, jest taki, że nie było dialogu, nie było próby porozumienia, a wtedy jest, kiedy jest dialog, kiedy jest próba porozumienia, to jest czas na używanie eleganckich, ładnych słów. Natomiast ponieważ nie było dialogu i jakby duża część społeczeństwa została postawiona w takiej sytuacji trochę metodą faktów dokonanych, się coś zadziało, no to pokazuje w ten sposób ta część społeczeństwa swój właśnie sprzeciw i taką, no, taką skrajne, już powiedziałabym, mam emocje. To, że to, skoro nie było dialogu z tamtej strony, to i nie będzie dialogu z naszej strony. A również jest tutaj bardzo istotny przekaz mówiący o tym, że używanie słów niewulgarnych jest oczywiście przejawem kultury, natomiast oczywiście używanie tych słów wulgarnych jest jak przejawem jakiegoś tam braku kultury. I można sobie powiedzieć, że te kobiety, które tutaj protestują, mówią w ten sposób: tak, my nie chcemy być kulturalne, bo nie chcemy być tymi grzecznymi dziewczynkami, w taką rolę chcą nas na przykład rządzący, czy kościół, czy inne, że tak powiem, czynniki państwowe, czy społeczne wcisnąć, prawda? A więc to świadome łamanie norm, bo przecież wiemy, że to jest świadome, że to nie wynika z niewiedzy posługiwanie się tutaj tymi wulgaryzmami. Także to świadome łamanie norm jest takim krzykiem, jest takim przekazem właśnie: przestałyśmy być grzecznymi dziewczynkami, nie będziemy już grzecznymi dziewczynkami.
Mhm. Myślę sobie o takich zwrotach, nawet nie tylko słowach, jak łże elity, albo tęczowa zaraza, o której mówiłam, albo to, co pani profesor wspomniała, totalna opozycja, które są wykorzystywane oczywiście po to, żeby atakować. Czy my się powinniśmy słów bać?
Ja nie wiem, czy się powinniśmy słów bać. Powinniśmy pamiętać o tym, że słowa mają ogromną moc. I szczególnie takie słowa, które się pojawiają często w jakimś w przekazie określonego typu. I w takim sensie moglibyśmy się tych słów bać, że bać się potem skutków, jakie te słowa, jakich używanie tych słów powoduje. A mianowicie na przykład po prostu słowa ranią. Jeżeli się mówi o tęczowej zarazie, albo właśnie o tym, że na przykład, skoro już jesteśmy przy tym słowie, czy skrótowcu LGBT, że LGBT to nie są ludzie, tylko to jest ideologia, czy w ogóle, że to nie są ludzie. Czy różne wiemy tutaj, jakie słowa padały pod różnymi, odnoszące się do różnego rodzaju, do różnych osób, czy do różnych grup, to te słowa przede wszystkim ranią. I często odpowiedzią na taki atak słowny jest też atak. Inaczej mówiąc, używanie słów może prowadzić do wojny. To znaczy oczywiście wojny niekoniecznie takiej, w której wyjadą czołgi na ulicę i ludzie będą do siebie strzelać, ale wojny, właśnie wojny symboliczne. I mam wrażenie, że z taką wojną symboliczną mamy do czynienia teraz.
Myślę sobie o tym nadawaniu komunikatów, o tym, że tych nadawców jest teraz tak wielu, chociażby właśnie w internecie, chyba już przestało padać, chociaż rzeczywiście jakieś opady deszczu tutaj zanotowaliśmy delikatne, w końcu jesień, pora deszczowa. Pani profesor zamyka parasolkę. Nadawcy różni, chociażby internetowi, youtuberzy, blogerzy i słowo pisane i to mówione. Co by pani powiedziała takiej osobie, która chce być nadawcą, do większej grupy jednak? Jak do tego języka podchodzić, żeby go mądrze używać?
To zależy, co taki nadawca miałby nadawać. To znaczy, trzeba oczywiście pamiętać o tym, że słowa mają swoje znaczenie i że przestrzegałabym przed posługiwaniem się słów jakimś takim rytualnym posługiwaniem się słów, takim stereotypowym, które jest często wyprane bez znaczenia.
Czasami, co to jest rytualne posługiwanie
się? Chcę powiedzieć. Czasami widzę na różne komentarze w internecie, ludzie powiedzmy posługują się jakimiś takimi zlepkami słów, których czasami mam ochotę zapytać, a co pan albo pani przez to rozumie? Kiedy ktoś na przykład mówi, że bo coś tam jest lewackie albo prawackie, albo na przykład kiedyś czytałam jakąś dyskusję pod jakimś artykułem dotyczącym wychowywania dzieci, czy stosowania kar, czy niestosowania, w zasadzie niestosowania kar fizycznych wobec dzieci. I duża część osób, które komentowały tę dyskusję, posługiwała się takim pojęciem, czy takim wyrażeniem: bezstresowe wychowanie. Że bezstresowe wychowanie to, tak. Bezstresowe wychowanie to tamto. I ja naprawdę miałam ochotę zapytać, co pani rozumie przez to bezstresowe wychowanie, bo z tych wypowiedzi, które tam właśnie były zamieszczone w internecie, czy z tych tekstów, wynikało, że w zasadzie zupełnie coś innego niż to, co legło u podstaw stworzenia tego pojęcia. czy w ogóle jeżeli ktoś używa tego wyrażenia właśnie bezstresowe wychowanie, ma na myśli bardzo często no, to, że dzieciom należy na wszystko pozwalać i po prostu dopuszczać do jakiegoś no, rozwydrzenia, właśnie łamania norm, a to zupełnie nie o to chodziło, prawda? Więc to jest jeden przykład z bardzo, bardzo, bardzo wielu, w których mam wrażenie, ludzie nie rozumieją po prostu tego, co mówią. I każdemu bym zalecała posługiwanie, znaczy po prostu używanie słów, no rozumne używanie słów.
Mhm. O to chciałam też zapytać, trochę pani profesor o tym teraz powiedziała. Jak się bronić przed tym, żeby te słowa nami nie rządziły? Wiem, że psychologowie mówią, że nie ma złych emocji, bo wszystkie emocje nie oceniamy. Skojarzył mi się film Dom zły Smarzowskiego. Czy są złe słowa? No wydaje mi się, że są słowa, które tak jak narzędzie można ich używać w takim niedobrym kontekście. Jak się bronić, żeby się nie dawać zaprosić do tego kontekstu? Rozkładać? Pytać, ale o co ci chodzi?
Tak, ja zawsze jestem zwolenniczką takiego, no właśnie tutaj pytania, ale co masz na myśli, mówiąc to i to, prawda? Bo bez tego zabrniemy w taką ślepą uliczkę, znaczy inaczej mówiąc, będziemy się przerzucali jakimiś takimi hasłami, które niewiele znaczą, typu właśnie lewak, lewaczka, bezstresowe wychowanie, albo no właśnie, nie wiem, konserw, prawacy i tak dalej, czyli inaczej mówiąc, będziemy używali bez tego, jeżeli nie ustalimy znaczeń, jeżeli się nie dopytamy, co tak naprawdę nasz rozmówca ma na myśli, to będziemy skazani na posługiwanie się tylko etykietkami, a nie będziemy dociekać, co pod tymi etykietkami tkwi, co tam jest pod spodem.
No właśnie, nie jest trochę tak, żebyśmy już nawet słowom nadali tę ideologię, to nie słowa, tylko ideologia, że każdy to samo słowo może zinterpretować inaczej. I jak sobie wtedy poradzić?
Tak, no na przykład takim słowem jest feministka. W środowiskach, no, które same się określają jako feministyczne, słowo feministka jest słowem, no powiedziałabym, nawet nacechowanym pozytywnie. To znaczy za tym się kryją takie wartości jak no, dążenie do równości, do wolności i tak dalej, równouprawnienia, praw kobiet, ale wszystko takie nacechowane pozytywnie. Są też takie użycia słowa feministka, które nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego nacechowania. Po prostu jest to kobieta, która no, walczy albo o prawa kobiet, albo domaga się praw kobiet, ale na przykład w środowiskach konserwatywnych słowo feministka jest no, czasami wręcz obelgą, a na pewno jest nacechowane bardzo negatywnie, bo kojarzy się z jakąś agresją, z jakimś... z jakimś próbą zaburzenia takiego naturalnego porządku świata i tak dalej, prawda? Więc jest dużo takich słów, które są przez poszczególnych, że tak powiem, członków społeczeństwa, a mówiąc bardziej fachowo, które w różnych dyskursach jakby znaczą trochę co innego, czy mają inne konotacje i wtedy rzeczywiście trudno nam się dogadać.
To jak się porozumieć w czasach, w których już każde słowo ma inne rozumienie dla każdego
znaczy, może
człowieka?
Może nie jest tak, że każde słowo ma inne rozumienie. Tak,
jasne.
Tak na pewno nie jest, no to wtedy dopytywać. To znaczy oczywiście my też czytając tekst jakiejś osoby, jesteśmy w stanie na podstawie szerszego kontekstu wywnioskować, jakie znaczenie ona nadaje danemu słowu i właśnie czy ta feministka w tym dyskursie to jest coś dobrego czy coś złego, albo lewica na przykład, prawda? Czy też prawica. Dla zwolenników prawicy słowo prawica będzie nacechowane pozytywnie, a dla przeciwników raczej negatywnie i tak samo jest z lewicą, to znaczy ci, którzy się uważają za lewicowych używają tego słowa neutralnie albo pozytywnie, a ci, którzy się nie zgadzają z lewicą no będą tego słowa używali różnie, ale i między innymi negatywnie. Także bardzo często na to kontekst, na to jak zrozumieć dane słowo wpływa kontekst, ale oczywiście znowu powiem po raz kolejny, są takie sytuacje, w których trudno się dogadać.
To może mniej mówić, a więcej słuchać.
To przede wszystkim. Więcej słuchać i być otwartym na, że tak powiem, drugą osobę. To znaczy być otwartym na to, co ten rozmówca nam przynosi. To jest, ja myślę, w ogóle grzech taki podstawowy, grzech pierworodny komunikacji w Polsce, nie, czy może też w innych krajach, ale zajmujemy się tutaj Polską. to, że my nie umiemy słuchać. To znaczy, jesteśmy skupieni głównie na sobie. Nawet, co nawet widać w takich wymianach zdań różnych prywatnych, takich nie mówię o polityce czy o sprawach o życiu społecznym, kiedy właściwie... Gdy ktoś mówi o jakimś tam, załóżmy, swoim problemie, o jakiejś swojej sprawie, najczęściej jest tak, że druga osoba mu mówi wtedy o sobie. To znaczy nie próbuje się zatrzymać na chwilę nad tym przekazem, nie próbuje się zastanowić nad tym, co tamten chce mi przekazać, dlaczego on mi to mówi, tylko odpalam tym samym, a wiesz, ja też miałem taki problem, bo coś tam. No i to jeśli chodzi o życie społeczne, to wywołuje... bardzo daleko idące skutki. Ta nieumiejętność słuchania, nieumiejętność wsłuchania się w drugą stronę.
I przyjęcia tego, co mówi do siebie, chociaż na chwilę.
Przyjęcia i w ogóle zrozumienia tego, prawda? I wtedy, myślę, nie byłoby właśnie tego, tych wulgarnych haseł na ulicach, bo byłoby jakieś poczucie podmiotowości. A ta wulgarność, która tutaj się pojawia, jest też sprzeciwem, myślę, wobec takiego traktowania przedmiotowego, takiego używania jakiejś części społeczeństwa do różnego rodzaju rozgrywek.
No, bo tego, że nas nie słuchaliście, więc nie czuliśmy się ważni, tak?
Tak.
Naszych słów nie słuchaliście, nie byliśmy ważni.
Tak, nie byliśmy ważni, tak. Bo proszę właśnie pamiętać o tym, że wulgarność, oczywiście kiedy odrzucimy takie sytuacje ludzi, no, którzy znają 100 słów, z których 50 to są różne wulgaryzmy, prawda? I tylko ich używają do opisu rzeczywistości. No więc pomijając takie sytuacje, to najczęściej wulgarność jest wyrazem sprzeciwu. Czy takiego pokazania czegoś w sobie. Jest jakimś takim komunikatem, powiedziałabym, już bardzo skrajnym, takim, który jest wyrazem do tego, że ktoś doprowadził nas do jakiejś skrajności. Tak się też dzieje, kiedy ludzie używają wulgaryzmów w emocjach bardzo silnych, kiedy to nie jest kontrolowane. Te emocje, oczywiście ja nie oceniam, czy dana emocja w danym momencie się czy pojawiła w jakiś uzasadniony sposób. To nie, w ogóle nie, to zostaje poza oceną, ale chciałam tylko powiedzieć, że zawsze używanie, znaczy czy prawie zawsze używanie wulgaryzmów wiąże się jest wynikiem doprowadzenia tej osoby, która tego słowa używa, do jakiegoś rodzaju skrajności.
Do ostateczności.
Tak.
Mhm. No w języku polskim jest podobno 200 tysięcy słów, więc mamy z czego korzystać.
Nie, no nie ma, nikt tego nie policzył. To znaczy, to nie jest...
Profesor Rusinek tak twierdzi.
Nie, no nie wiem, jak on to policzył. Nikt nie liczył słów, co to znaczy 200 tysięcy. No słowniki notują w zależności od 150, rzeczywiście tam może być i więcej, ale... Do tego dochodzą jakieś słowa gwarowe, słowa terminologiczne. No nie ma, w ogóle nie da się policzyć słów. To proszę nie wierzyć ludziom, którzy powiedzą, że się da policzyć słowa w języku.
Przekażę to przy okazji spotkania profesorowi Rusinkowi. Ale chciałam tylko powiedzieć, że z tych słów mamy trochę, więc jest z czego brać do mówienia i też do słuchania. Więc dzięki, że mogliśmy pani profesor posłuchać.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłam z panią porozmawiać.
Do następnego razu, pani profesor Katarzyna Kłosińska. Teraz te wszystkie ważne rzeczy. Rada Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Obserwatorium Językowe. A co jeszcze przed nami, to się okaże.
Bardzo dziękuję.
Dużo zdrowia. Do zobaczenia.
Dziękuję nawzajem.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.